Mam wrażenie, że niewielu z nas spodziewało się, łącznie z synoptykami i z drogowcami, że ta zima w tym roku będzie tak wyglądała, zwłaszcza patrząc na to, co było rok temu, kiedy nawet stoki narciarskie się nie otworzyły w 100%, bo nie było śniegu. A teraz, bardzo proszę, prawie zima stulecia. Oczywiście przesadzam z tą zimą stulecia, bo już takie zimy były w naszym kraju. Natomiast mam wrażenie, że się jednak tego nie spodziewaliśmy. I drogowcy, i my, kierowcy.
Tak, dla wielu to jest zupełnie nowa sytuacja. Niektóre dzieci pierwszy raz śnieg widzą i to
prawda.
I to jak długodystansowo wręcz, prawda? No śnieg nie odpuszcza, zima jak najbardziej jest z nami i niektórzy kierowcy doznali szoku.
Że trzeba sobie przypomnieć, jak ta bezpieczna jazda w czasie zimy wygląda.
Albo nauczyć
dokładnie
się
tak,
wręcz.
A myśmy uznali w związku z tym, że nigdy nie będzie za późno, aby zacząć doskonalić swoją technikę jazdy, bo nikt z nas przecież idealny nie jest. No i z tego względu właśnie nasz dzisiejszy gość.
To Roman Nowak z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Dzień dobry, panie Romanie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jak się panu jeździło? To chyba na początku tak zapytamy trochę prywatnie. Jak się panu jeździło w ostatnich dniach, tygodniach właściwie, po naszych pomorskich i trójmiejskich drogach? No i pytanie, jak pan ocenia umiejętności kierowców podczas zimy?
No inaczej na pewno się jeździło w ostatnich dniach i tych tygodniach jak za czasów poprzednich zim. Rzeczywiście, tak jak żeście państwo wspomnieli, śniegu nie widzieliśmy przez ostatnich kilka lat, a jeżeli już, to było go naprawdę na lekarstwo. Natomiast teraz nie tylko i śnieg, ale i siarczysty mróz nas dopadł. Natomiast rzeczywiście miało to sporo odzwierciedlenie w poruszaniu się po naszych drogach. W zależności po jakich drogach poruszaliśmy się, ale również na tych głównych drogach miejskich pojawiało się sporo utrudnień, sporo sytuacji, gdzie niestety nie mogliśmy sobie w odpowiedni sposób, tak jak to zawsze, poradzić.
No właśnie, bo kierowcy, kiedy jest śnieg i kiedy jest ślisko, jeżdżą wolniej. Ja się zastanawiam, czy to wolniej to jest objaw tego, że rozsądniej, rozważniej i słusznie, czy to efekt tego, że my po prostu sobie z zimą nie radzimy i to jest jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić.
Na pewno, moim zdaniem, wolniej jeździmy z uwagi na to, że pojawia się coś nowego, pojawiają się niecodzienne warunki drogowe, pojawia się zjawisko atmosferyczne, które kiedyś było normalnością, dzisiaj jest rzadkością, ale również jeździmy wolniej, bo wiadomo, że jest nas coraz więcej już na drogach, szczególnie w czasie pandemii, kiedy unikamy chociażby komunikacji miejskiej i wsiadamy wszyscy do swoich samochodów. No i powiedzmy sobie szczerze, część kierowców nie ma doświadczenia przy poruszaniu się w tych warunkach atmosferycznych, czy to podczas jazdy przy ubitym śniegu, czy drodze pokrytej nawet warstwą lodu, czy drodze pokrytej błotem pośniegowym. Z tymi warunkami spotkali się pierwszy raz. No i tym samym rzeczywiście bardzo fajnie, że jeździmy wolniej, ale jednej rzeczy nam przede wszystkim brakuje. Dystansu od poprzedzającego pojazdu. I to jest, myślę, że taka jedna z najgorszych naszych bolączek, kiedy no niestety z tym odstępem od pojazdu, który jedzie przed nami, jeszcze nie zachowujemy go na tyle dużego, by uniknąć właśnie zderzenia podczas hamowania na śliskiej nawierzchni.
Ale wydaje się, że to jest bardzo polska typowa przypadłość, ta jazda na zderzak.
Dokładnie tak. Tym samym, jak sami państwo wiecie, są nowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które będą nakazywały zachowanie tego minimalnego odstępu podczas jazdy na autostradach i drogach ekspresowych. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jest to w pewnym sensie nasz rozsądek, jest to kultura jazdy, abyśmy mogli spokojnie rozpocząć proces hamowania. Zdajemy sobie sprawę, że długość drogi hamowania jest dłuższa niż przy nawierzchni suchej, czy też mokrej, aniżeli pokrytej lodem czy błotem pośniegowym. Tym samym powinniśmy zawsze ten dystans od pojazdu poprzedzającego zachować dużo, dużo większy, a nie poruszać się właśnie na zderzaku.
To plan na dzisiaj, na naszą dzisiejszą audycję Autokultura jest taki, że spróbujemy nauczyć się jeździć zimą i będziemy sobie te zasady przypominać, a zaczniemy, moim zdaniem, co jest też istotne, od odśnieżania samochodu, no bo to też o tym trzeba pamiętać i to też trzeba zrobić umiejętnie.
Radiowa Szkoła Doskonalenia Zimowej Jazdy dzisiaj w Autokulturze Radia Gdańsk. Roman Nowak z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego naszym gościem. No i zaczynamy jazdę w śniegu. Zaczynamy od odśnieżenia auta.
odśnieżenia całego auta. Tutaj wartym podkreślenia jest to, iż nie odśnieżamy tylko i wyłącznie fragmentu przedniej szyby, żeby widzieć to, co się dzieje przed naszym pojazdem, ale przede wszystkim odśnieżamy cały pojazd. Odśnieżamy wszystkie szyby, które mamy. Odśnieżamy lampy, reflektory, tablice rejestracyjne, ale to, o czym bardzo często zapominamy, również ściągamy z dachu naszego pojazdu. To nie po to, żeby tak naprawdę nie uzyskać mandatu karnego, bo przypomnę, że za nieodśnieżony pojazd możemy rzeczywiście zostać ukarani, ale przede wszystkim stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż jazda za pojazdem, który jedzie z taką warstwą śniegu na dachu, powoduje, że ten śnieg z tego dachu coraz bardziej zostaje przez podmuch wiatru noszony i na pojazd jadący z tyłu, co ogranicza bardzo widzialność, widoczność kierującego jadącego z tyłu.
W przypadku samochodów osobowych my oczywiście widzimy tę czapę śniegu, która znajduje się na dachu, natomiast w przypadku samochodów dostawczych czy jeszcze większych nie do końca to widać i sama miałam taką sytuację ostatnio na Alei Armii Krajowej w Gdańsku. Jechałam prawym pasem, wyprzedzały mnie duże samochody z lewej strony i cały czas coś na mnie spadało. No czułam się zagrożona wręcz. To nie było komfortowe. Nie wiadomo, co spadnie.
Nie tak dalej jak wczoraj na naszej obwodnicy trójmiejskiej jechałem pasem obok ciągnika siodłowego z naczepą i z naczepy rzeczywiście zaczęły spadać kilkanaście kawałków lodu z tej plandeki, widocznie oderwały się i spadły rzeczywiście za ten pojazd ciężarowy, co mogło spowodować, że mogły one spaść na samochód, który za tym ciągnikiem siodłowym jechał. Natomiast mówiąc o tym śniegu, który jest rozwiewany w trakcie jazdy z dachu pojazdu, również sam osobiście doświadczyłem jazdy za takim pojazdem, busem, który jechał przede mną i przyznam Państwu szczerze, że przy normalnej jeździe tą widoczność miałem naprawdę bardzo dobrą, natomiast kiedy pojawił się ten samochód przede mną, ta ograniczona widoczność pojawiła się do nawet kilku metrów tylko i wyłącznie przede mną. Tym samym niestety widoczność była bardzo ograniczona.
Zejdźmy z góry na dół, nawiążmy do przyczepności, tego najważniejszego styku opony z nawierzchnią. Ograniczamy prędkość, jedziemy z taką, która jest dostosowana do warunków jazdy, a i tak wpadamy w poślizg. Wniosek, częściej używać hamulca, czy jednak pedału przyspieszenia?
Przede wszystkim zacząłbym od pozycji za kierownicą. To jest bardzo kluczowy element, który powoduje, że dzięki tej właściwej pozycji za kierownicą my przede wszystkim czujemy pojazd. Tą właściwą pozycję za kierownicą mam na myśli przede wszystkim ustawienie fotela, czyli siedziska oraz oparcia. Dzięki temu, iż plecy całą szerokością będą przywierały do naszego oparcia, my jesteśmy w stanie wyczuć te pierwsze symptomy możliwego wpadnięcia w poślizg naszego pojazdu. Jaka powinna być nasza reakcja? Praktycznie zawsze przede wszystkim noga z gazu. Unikamy jakichkolwiek gwałtownych ruchów kołem kierownicy. Prowadząc pojazd w takich warunkach, powinniśmy zawsze delikatnie, spokojnie operować tym kołem kierownicy. Oczywiście nie ściskać i nie wiadomo jak mocno z nerwów, z emocji, że są to takie warunki, nie inne, ale w miarę możliwości trzymać ją stabilnie, ale bez gwałtownych jakichkolwiek ruchów. Wyjście z poślizgu gazem absolutnie nie. Przede wszystkim, kiedy zdejmiemy nogę z pedału przyspieszenia, czyli nogę z gazu, dojdzie do sytuacji, kiedy dociążymy przód naszego pojazdu, czyli dociążymy oś skrętną. To spowoduje, że większa część opon przedniej, lewej i prawej będzie miała styk z większą powierzchnią, która jest pod nami. Tym samym będzie nam łatwiej wyprowadzić auto i ukierunkować tam, gdzie rzeczywiście chcemy.
Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy zjeżdżałam z górki po chyba najgorszej możliwej nawierzchni, czyli po błocie pośniegowym. Jechałam całkiem dużym samochodem z napędem na tył, najgorzej, automatyczna skrzynia biegów, no i wpadam w poślizg. I co wtedy?
No i przede wszystkim w zależności, z jaką poruszamy się prędkością, w jakiej jesteśmy sytuacji, to zawsze wtedy przede wszystkim noga z pedału przyspieszenia, tak jak powiedziałem wcześniej, by doprowadzić do większej przyczepności płaszczyzny opon do naszej nawierzchni. Zawsze powinniśmy starać się wyprowadzić auto w sposób spokojny, opanowany, spokojnymi, delikatnymi ruchami kołem kierownicy. I w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście nie mamy już innego wyjścia, rozpoczynamy przede wszystkim hamowanie awaryjne, które to spowoduje, że zatrzymamy się, zmniejszymy w razie czego skutki tej istniałej sytuacji, bądź też zatrzymamy się w miejscu takim, które nam pozwoli na niepogłębienie tego poślizgu.
Czy ja dobrze rozumiem, że hamowanie awaryjne, czyli takie, że po prostu naciskamy na pedał hamulca?
Jeżeli mówimy o skrzyni automatycznej, to rzeczywiście tylko i wyłącznie...
To jest jedyne rozwiązanie.
Tak, to jest jedyne rozwiązanie. Wciskamy, uderzamy, kopiemy nawet pedał hamulca, by móc dzięki temu spowodować jak najkrótszą drogę hamowania. Natomiast jeżeli mówimy o hamowaniu awaryjnym, bo przy jeździe defensywnej, taką, którą no, teraz większość z nas stosuje, czyli zachowując, chciałbym, żeby zachowywać większy odstęp, rzeczywiście ta prędkość jest nasza mniejsza, ale w każdej tej jeździe może nastąpić sytuacja, w której będzie trzeba awaryjnie rzeczywiście zatrzymać pojazd, bo wyjdzie pieszy na przejście dla pieszych, bo pojawi się zwierz na naszej drodze. W takiej sytuacji hamowanie awaryjne przy manualnej skrzyni biegów polega na jednoczesnym uderzeniu, kopnięciu jak największej siły w pedał hamulca oraz sprzęgła równocześnie.
Z samochodami różnie bywa. Jak mówi nasz ekspert, marzeniem w czasie zimowej jazdy w warunkach bardzo mocno białych to samochód z napędem na 4 koła. No ale nie każdy może na taki luksus sobie pozwolić.
Oj, tam luksus od razu. Są też starsze samochody, które mają napęd 4x4. Natomiast ja chciałabym tak zahaczyć o ten temat tylnego napędu, bo jest jakieś takie przeświadczenie, że zima, tylny napęd to absolutnie nie idzie w parze. To jest stereotyp, czy coś jednak prawdziwego w tym jest?
Rzeczywiście jazda z pojazdem tylnonapędowym rzeczywiście jest trudniejsza. Ona wymaga przede wszystkim od kierowcy większego wyczucia tego pojazdu. I tutaj właśnie powrócę z powrotem do tego wątku pozycji za kierownicą, jak bardzo jest on istotny. Z uwagi na to, że im lepsza jest nasza pozycja za kierownicą, tym lepiej czujemy pojazd. Jeżeli rzeczywiście pojawiają się te pierwsze symptomy przy pojeździe tylnonapędowym, koła zaczynają buksować, bądź tylna oś zaczyna tracić przyczepność, my ją dużo szybciej wyczujemy i jesteśmy w stanie zareagować, czyli zdjąć nogę z pedału przyspieszenia i skręcić w kierunku, w którym tył zaczyna schodzić, aniżeli nasza pozycja byłaby leżąca bądź też zbyt pionowa. Wymaga jazda tylnonapędowym większych umiejętności, ale jest wszystko kwestią wyczucia takiego pojazdu.
To ja zapytam o jazdę po lodzie w takim razie i wcale mi nie chodzi o to, że wjeżdżamy specjalnie na zamarznięte jezioro, żeby szkolić...
Unikamy, nie robimy tego.
...po swojej możliwości. To jednak często na drogach się zdarza, zwłaszcza kiedy mamy odwilż, gołoleć i tak dalej, że de facto jedziemy po lodzie. Gdzie jest granica walki z samochodem, a gdzie trzeba się poddać? Bo pan mówi wcisnąć hamulec bardzo mocno i to będzie awaryjne hamowanie, ale czasami nawet ABS powoduje blokowanie tych kół. Natomiast kiedy puścimy hamulec, to się okazuje, że kierownicą coś tam jeszcze jesteśmy w stanie zdziałać. Gdzie znaleźć ten moment, gdzie na lodzie i tak się uratujemy?
Każdy pojazd, granica możliwości zarówno i pojazdu, i kierowcy, to jest kwestia uczenia, to jest kwestia wyczucia takiego pojazdu, bo ten pojazd, każdy będzie miał inną taką granicę. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o drogę hamowania, o reakcję na zaistniałą sytuację awaryjną, na sposób prowadzenia tego pojazdu wpłynie wiele czynników. Między innymi jest to ogumienie, czyli czy jest to ogumienie przede wszystkim podzielone na A letnie, B zimowe. Stan amortyzatorów, stan zawieszenia, stan wahaczy, reakcja kierującego, to wszystkie czynniki wpływają rzeczywiście na to, jak gdzie jest ta granica takiego pojazdu. Wszyscy eksperci przede wszystkim mówią jasno, hamowanie awaryjne? Tak, jak najbardziej w sytuacji, kiedy rzeczywiście dojdzie do sytuacji wpadnięcia w poślizg. Dzięki temu możemy zminimalizować pewne skutki. Dzięki temu możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy jeżeli dojdzie do niebezpieczeństwa, ale z mniejszą dużo sił. ta energia będzie skumulowana. Natomiast mówiąc o systemie ABS, który przede wszystkim tutaj pozwala nam na zmianę tego kierunku jazdy podczas takiego hamowania, no tu musimy przede wszystkim odeprzeć tą starą szkołę, kiedy poruszaliśmy się kiedyś światami 126P, 125P, z całym szacunkiem oczywiście do tych samochodów, bo również takimi jeździłem, na takich uczyłem się jeździć, ale te pojazdy rzeczywiście wymagały od nas puszczenia hamulca, pedału hamulca roboczego, by móc ominąć przeszkody, by móc skręcić podczas takiego hamowania awaryjnego. Dzisiaj te systemy ABS, które są już standardem od ponad 20 lat, pozwalają na to, by rzeczywiście podczas takiego gwałtownego hamowania móc skręcić kołem kierownicę i tą przeszkodę ominąć. Kiedy ją puścimy, ten pedał hamulca, no wpłynie to ewidentnie na długość drogi hamowania, a nawet możliwość spowodowania większych skutków, aniżeli trzymanie do pełnego zatrzymania tego pedału hamulca roboczego.
Ręcznego nie dotykamy, absolutnie.
Ręcznego nie dotykamy, absolutnie. Hamulec ręczny pozostaje w tym miejscu, jakim jest. Natomiast istotną również rzeczą jest, by przy takim hamowaniu w sytuacji awaryjnej było wciśnięty pedał sprzęgła. Sprzęgło wciśnięte jest po to, by ten system ABS rzeczywiście cały czas działał, by nie został rozłączony, by wspomaganie układu kierowniczego również było aktywne, ale również, żebyśmy nie tracili w razie czego cennych sekund, kiedy zatrzymamy się na przykład na pasie do jazdy w kierunku przeciwnym, na ponowne uruchomienie silnika i ucieczkę z tego pasa przy nadjeżdżającej chociażby sprzeciwka ciężarówce. Zawsze możemy włączyć
trzy kroki do przodu.
Dokładnie tak. Zawsze mamy w tym momencie możliwość włączenia pierwszego biegu i ucieczki z tego miejsca. Po to sprzęgło jest tak niezbędne.
O umiejętnościach jazdy zimą Roman Nowak z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za te cenne wskazówki. A gdyby Państwo mieli ochotę wrócić do tego tematu albo innego związanego z jazdą samochodem, to polecamy naszą stronę internetową radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycje Państwo znajdą też autokulturę.